Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto straci je, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: gdzie, Panie? On im odpowiedział: gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Usiądźcie, proszę. Aha, mam stanąć wyżej, tak. No dobrze. Słuchajcie, kilka słów powiem na temat tych czytań, które słyszeliśmy. I takie pierwsze moje skojarzenie jest, Ewangelia mówi dużo na temat tego, że przyjdzie jakiś koniec. Tak, tutaj jest mowa, tak jak to było za dni Noego, kiedy nagle przyszedł potop, podobnie za czasów Lota, kiedy ogień spadł z nieba na Sodomę. To są wszystko historie, które znamy, chociaż potem może do nich jeszcze wrócę. Ale Jezus opowiada te historie i one mogą w kimś budzić pewien lęk. W sensie, jak to tutaj będzie jakiś potop, przyjdzie ogień z nieba. Mam takie skojarzenie, bo jest takie słowo w Księdze Mądrości, które mówi, że bojaźń Pana jest właśnie początkiem mądrości. I bardzo mi się to tak skojarzyło z tym, co się wydarzyło dzisiaj. Nie wszyscy pewnie wiedzą, ale ja pełnię posługę w seminarium duchownym tutaj, w takim seminarium misyjnym. Pełnię posługę jako prefekt do spraw studiów. Tak? To znaczy mam pomagać seminarzystom w ich studiach. Mam im kontrolować, powiedzmy, jak im idzie, trochę im pomagać w uczeniu się i tak dalej. I akurat wczoraj kilku seminarzystów miało pewien egzamin. Zaczęli się teraz uczyć języka hebrajskiego na uczelni i profesor zapowiedział, że będzie taki jakby egzamin próbny, tak to nazwijmy. I wszyscy się tego egzaminu bardzo bali, bo profesor zapowiedział, że jeżeli ktoś tego egzaminu nie zda, to nie będzie dopuszczony na końcu semestru do ostatniego egzaminu. I chłopacy byli zestresowani. Okazało się dzisiaj, że wszyscy ten egzamin zdali. Więc ja pomyślałem sobie, mówię, to jest właśnie przykład tego, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Ten profesor ich nastraszył i to spowodowało, że oni zaczęli się uczyć. Nie? Zobaczcie, to, ale początek mądrości. I zobaczcie, i rzeczywiście tak jest, też myślę z Panem Bogiem, że Pan Bóg nam stawia przed oczy pewną taką ważną rzeczywistość. Taką rzeczywistość, że prędzej czy później każdy z nas umrze. To jest fakt. Jak ktoś kiedyś powiedział, że w życiu są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. I w tym sensie śmierć jest czymś pewnym. To nie ma takiej opcji, żeby ktoś śmierci uniknął. No chyba, że oczywiście przyjdzie Jezus Chrystus wcześniej, to wtedy nie umrzemy, tylko będziemy przemienieni. Ale to jest już inna sprawa. Chodzi o to, że tego nikt nie uniknie. No i teraz, kiedy Jezus mówi takie rzeczy, kiedy opowiada o tym, to nie po to, żeby nas w tym sensie nastraszyć, żeby teraz człowiek wpadł w panikę, tylko wręcz przeciwnie, żeby to wzbudziło w nas taką zdrową bojaźń Bożą. To znaczy, żeby naprawdę zadać sobie to pytanie, ale to w takim razie co mamy robić? Jak mam żyć? Bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że moje życie zmierza ku śmierci, to muszę sobie zadać pytanie, to w takim razie po co ja tutaj jestem? Jakie to moje życie ma sens? Co jest tak naprawdę ważne, a co nie jest ważne? I tutaj chciałbym nawiązać do tej historii Lota na chwilę, bo pomyślałem sobie, że to jest też piękne, że Jezus Chrystus używa przykładów i różnych historii ze Starego Testamentu, bo te historie ze Starego Testamentu są bardzo obrazowe, ale często nie wiadomo, co one mają wspólnego z nami. Nie wiem, czy wszyscy kojarzycie, o co chodziło z Lotem. To znaczy Lot był bratankiem Abrahama i razem z Abrahamem zamieszkał, właśnie wtedy Lot zamieszkał w Sodomie, Abraham gdzieś niedaleko. I też jest historia o nich dwóch, jak oni próbowali sobie tam jakoś ułożyć swoje życie. No i było tak, że Lot zamieszkał w Sodomie, ale w tej Sodomie wszyscy ludzie byli zdemoralizowani. Stąd też oczywiście mówimy, grzech Sodomi wziął się właśnie od miasta Sodoma. I był też taki moment, kiedy Pan Bóg nawet z Abrahamem, można powiedzieć, rozmawiał czy wręcz negocjował, albo inaczej, Abraham negocjował z Panem Bogiem, bo Pan Bóg postanowił to miasto zniszczyć, jako że ono było całe pełne nieprawości. I Abraham mówi, no Panie, ale jakby się chociaż 50 sprawiedliwych znalazło, to chociaż może dla tych 50 byś to miasto oszczędził. Pan Bóg się zgodził i oczywiście potem schodzili coraz bardziej z tej liczby i w końcu wyszło na to, że gdyby było 10 sprawiedliwych w tym mieście, to Pan Bóg by to miasto oszczędził. Ale nie znalazło się 10 sprawiedliwych. Ale jednak w tym mieście mieszkał Lot, czyli bratanek Abrahama i jego rodzina. I Pan Bóg postanowił ostrzec ich przed tym, że miasto będzie zniszczone, żeby oni mieli szansę z tego miasta uciec. I rzeczywiście tak było. Oni uciekli z miasta i Pan Bóg im nakazał, że w żadnym wypadku nie wolno wam odwracać się i patrzeć tak jakby do tyłu. Nie wolno wam się obrócić, nie wolno wam patrzeć na to miasto. I kiedy spadł z nieba deszcz ognia i siarki, wszyscy uciekali, to co się stało? Żona Lota nie wytrzymała. Obejrzała się. No to, że kobieta to okej, ale to nie jest dzisiaj tematem tej homilii. Nie jest tematem homilii, czy to była kobieta, czy nie, ale po prostu obejrzała się i co się stało? Zamieniła się w słup soli. I to jest bardzo ciekawy obraz i myślę, że ten obraz też tutaj młodzież, która przyszła ze mną, może nie wiecie, o co chodzi, ale kojarzycie taką piosenkę, w której ktoś śpiewa do tyłu nie zerkaj, bo zamienisz się w soli słup? Kojarzycie? Nie kojarzycie. Nie będę teraz śpiewał, bo to... Ale jest taka piosenka pewnej znanej piosenkarki mojej ulubionej, w której właśnie nawiązuje do tego obrazu. Ale okej, chodzi mi o to, że to jest bardzo znany obraz w całym, właściwie wszędzie. Każdy wie, że była taka sytuacja, żona Lota obróciła się, popatrzyła do tyłu i zamieniła się w słup soli. Czyli po prostu skamieniała i została tam na wieki. Ja myślę, że tutaj o tym też mówi Jezus. O tym patrzeniu do tyłu. W jakim sensie? Czemu ona spojrzała do tyłu? Bo myślę, że było jej tęskno do tego, co w tej Sodomie zostało. To znaczy, ona zatęskniła za być może tym swoim domem, za swoim bogactwem, za tym wszystkim, co nazbierała. Za tym zatęskniła, odwróciła się i to odwrócenie się ma symbolizować właśnie to, że ona nie chciała patrzeć na Boga, który ją prowadził do nowego życia, do wolności, tylko chciała patrzeć na to, co straciła. I o tym Jezus nam dzisiaj chce powiedzieć. O tym nam Jezus chce powiedzieć. Znaczy chce, żebyśmy na nowo sobie uświadomili, każdy z nas, ja i ty, co tak naprawdę w moim życiu jest ważne. Za czym mam iść, a co mogę zostawić. Słuchajcie, pierwsze czytanie było bardzo piękne, bo ono mówiło o mądrości Bożej. I nie wiem, czy... Tak, to myślę, że to bardzo mocno wybrzmiało. Pierwsze zdanie było, że kto jest głupi? Pierwsze zdanie mówiło o tym, kto jest głupi. Głupi z natury są ci ludzie, którzy nie poznali Boga. To jest bardzo ciekawe, że już Stary Testament mówił o tym, że człowiek głupi, definicja głupiego to jest taki ktoś, kto nie poznał Boga. A jest pewien psalm, który mówi tak, że głupi w swoim sercu mówi, nie ma Boga. Ale w jakim sensie? Że może być ktoś, kto będzie udawał, że żyje dla Boga, że będzie nawet może i pobożny, ale w gruncie rzeczy będzie w sercu uważał Pana Boga. I tak nie ma. To znaczy nie interesuje się, nie patrzy. Mogę go oszukać, mogę, nie wiem, udawać, mogę tak jak czasami na egzaminach, że komuś się uda coś tam, jak to się mówi, zahachmęcić, komuś się uda oszukać i jakoś tam się prześliznie. Z Panem Bogiem tak to nie działa. Właśnie ktoś, kto uważa, że Pana Boga nie ma, albo w sensie uważa, że Pan Bóg nie patrzy na to, co robimy, to jest głupi. I to mówi Pismo Święte bardzo wyraźnie. I potem idziemy dalej. Księga Mądrości mówi, że właśnie głupi jest ktoś taki, kto patrzy na dzieła Pana Boga, patrzy na stworzenie, nawet się zachwyca tym stworzeniem, jakie to jest wszystko piękne. Jaki piękny jest ten świat, księżyc, słońce, gwiazdy, jaki piękny jest człowiek, jak cudownie jest stworzony, ale jednak nie dostrzeże, że jest jakiś autor, który to wszystko stworzył. Właśnie na tym polega cała głupota, że zachwycamy się stworzeniem, ale nie umiemy dostrzec w tym piękna samego Pana Boga. I myślę, że to był właśnie problem owej żony Lota i to jest też problem tych ludzi, którzy, tak jak mówi Jezus, będą pozostawieni, kiedy przyjdzie Chrystus. To znaczy nie zostaną zabrani do Królestwa Bożego. Czyli tak, jeżeli jesteś bardziej przywiązany do stworzenia niż do Stwórcy, jeżeli bardziej cię interesuje stworzenie niż Stwórca, to dzisiaj naprawdę jest okazja, żeby to zweryfikować i się nawrócić. Bo Pan Bóg chce, żebyśmy żyli tylko dla Niego. A stworzenie jest, oczywiście, jest potrzebne. Mamy też korzystać z tego, co Pan Bóg nam dał. Mamy się cieszyć, nie wiem, relacjami z drugim człowiekiem, rodziną, pracą. To jest wszystko dobre, ale ja muszę za tym zobaczyć, że stoi Bóg. I piękno stworzenia wskazuje nam na Niego. I teraz jeżeli ja mam przywiązać tylko do Pana Boga, a nie do stworzenia, bo wtedy to jest duży problem. Właśnie myślę, że to jest problem wielu ludzi, że nie umiemy zostawić rzeczy, które w jakiś sposób Pan Bóg czasami chce nam zabrać. Kiedy będziemy umierali, to Pan Bóg nam zabierze wszystko. I zostanie co? Zostanie tylko ta moja miłość do Niego. Czyli jeżeli naprawdę kochałem Boga i szedłem za Nim, to wtedy będę się cieszył na ten moment, że Go spotkam. Jeżeli nie, to będę się bronił rękami i nogami i będę sfrustrowany. I zobaczcie, Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu takie sytuacje, że coś się kończy. To, że istnieją choroby na przykład, to, że istnieją kryzysy, to, że istnieje bieda, różne takie sytuacje, to jest wszystko pomocą dla nas, żebyśmy zobaczyli, na czym budujemy nasze życie. Czy buduję moje życie na Bogu, czy buduję moje życie na stworzeniu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo jak popatrzymy sobie, już będę kończył teraz, nawiązując do naszego świętego patrona Stanisława Kostki. Jeżeli popatrzymy na niego, to widzimy, że był to człowiek, który kochał Boga ponad wszystko. Mnie zawsze fascynuje ten moment, kiedy dowiedział się, że odkrył to powołanie do zostania jezuitą i wtedy się jego rodzina zbuntowała. Do tego stopnia, że jego brat, z tego co pamiętam, przyszedł, żeby go powstrzymać wręcz. Po prostu nie chcieli mu pozwolić na to, żeby został jezuitą. Natomiast Stanisław po prostu się ukrył i robił dalej swoje. Bo wiedział, że ważniejsze jest dla niego to, żeby szedł za swoim powołaniem, tym, które dał mu Bóg, niż żeby robił to, czego oczekuje od niego rodzina. To jest przepiękne, że mamy takiego patrona, który był młodym człowiekiem, tak jak tutaj wy. Nie? Ja mówię wy, w sensie patrzę na młodych, bo tutaj przyszli też młodzi w wieku właśnie Stanisława Kostki. I ja zawsze w takich momentach, kiedy opowiadam o historii Stanisława, mówię, że jest jeden tylko jedyny moment, kiedy można być nieposłusznym swoim rodzicom, kiedy właśnie Pan Bóg ma lepszy plan. Wtedy mam prawo się sprzeciwić rodzicom. Jako dziecko mam być rodzicom posłuszny, ale jeżeli Pan Bóg czegoś innego ode mnie żąda, to mam za tym iść, bo mam bardziej kochać Jego niż nawet moich rodziców. Słuchajcie, na końcu po co to jest po to, że kiedy przyjdzie ten moment odejścia z tego świata, to żebyśmy umieli wybrać Boga, a nie inne rzeczywistości, które na końcu prowadzą nas do potępienia, a tylko Pan Bóg prowadzi nas do zbawienia. No i w tym duchu przeżyjmy tę mszę świętą, na której na końcu patrzymy na Chrystusa, który też oddał wszystko. Kochał swojego Ojca bardziej niż swoje własne życie, bo z miłości do Ciebie i do mnie dał się zabić. Z miłości do Ciebie i do mnie staje się dzisiaj tutaj na tym ołtarzu chlebem życia. Kochał bardziej właśnie nawet nas, z miłości do nas oddał swoje życie. Po co? Po to, żebyśmy my mogli mieć siłę i Ducha Świętego, żeby za Nim iść tak jak On. Amen.